Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
A jego prezesem jest pani Małgorzata Ambroży.
Zaczęło się w 1998 roku, w listopadzie. Wtedy zostało powołane do życia stowarzyszenie z inicjatywy rodziców, a przede wszystkim, która została wówczas prezes świętej pamięci pani Marii Mikuły. To ona widziała, ponieważ pracowała z osobami z upośledzeniem umysłowym w spółdzielni inwalidów, która prowadziła, nazywało się to wtedy Szczotki w skrócie, i tam osoby z upośledzeniem umysłowym mogły pracować. To były jedne z pierwszych kroków w rehabilitacji zawodowej w naszym mieście właśnie dla osób z taką dysfunkcją. I wtedy zauważyła potrzebę tworzenia stowarzyszenia po to, żeby stworzyć więcej miejsc na warsztatach terapii zajęciowej. Ponieważ już jedne warsztaty terapii zajęciowej wtedy funkcjonowały w Zielonej Górze, ona była ich kierownikiem, ale miejsc było po prostu za mało w stosunku do potrzeb. Stąd też grupa organizacyjna wpadła na pomysł, żeby stworzyć stowarzyszenie, które następnie utworzy kolejny warsztat terapii zajęciowej Tęcza, w którym właśnie jesteśmy.
No i udało się, Tęcza powstała, stawiała sobie za cel, rozumiem, aktywizację osób niepełnosprawnych. W jakiej formie niepełnosprawnych?
Głównie odbiorcami naszej działalności są osoby z dysfunkcją intelektualną oraz osoby chorujące psychicznie. To są nasi główni beneficjenci i dla nich są stworzone ośrodki. To są warsztaty terapii zajęciowej oraz dwa ośrodki wsparcia, które prowadzimy w Zielonej Górze.
Jak funkcjonują te ośrodki? Co jest jakby głównym celem tych działań? Bo mówimy o rehabilitacji, ale to jest szerokie bardzo pojęcie.
Zgadza się, pojęcie rehabilitacji jest bardzo szerokie. My przede wszystkim skupiamy się na rehabilitacji społecznej i zawodowej, bo takie według rozporządzenia są założenia działań warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących w Zielonej Górze. Stowarzyszenie od 2016 roku prowadzi wszystkie istniejące w Zielonej Górze warsztaty terapii zajęciowej, czyli oprócz warsztatu terapii zajęciowej Tęcza, warsztat terapii zajęciowej Przystań oraz warsztat terapii zajęciowej Winnica. Poza tym prowadzimy dwa ośrodki wsparcia, powiatowy ośrodek wsparcia Parasol i ośrodek wsparcia Kolory Życia. To nie jest jeden sposób finansowania. One są finansowane w bardzo różny sposób. Warsztaty w 90% są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% z Urzędu Miasta, bo tak mówi rozporządzenie. Powiatowy ośrodek wsparcia jest finansowany ze środków ministerstwa, natomiast ośrodek wsparcia Kolory Życia jest finansowany w ramach projektu realizowanego w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
No jak już jesteśmy przy pieniądzach, to zapytam, czy to, co dostają te ośrodki wszystkie, wystarcza, czy trzeba sięgać jeszcze po pomoc, nazwijmy ją ogólnie społeczną?
No niestety, rzeczywistość jest okrutna. Pewnie wszyscy Państwo słyszeli taką dużą akcję, która się w ostatnim czasie rozgrywała. Jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, były duże protesty, ponieważ WTZ-y mają bardzo małe finansowanie, stosunkowo małe finansowanie do potrzeb. W budżecie WTZ-u zawiera się wszystko, począwszy od wynagrodzeń pracowników, przez materiały do terapii, czynsze, energię, wycieczki, na które nas nie stać, więc nie jeździmy, ewentualnie wychodzimy i organizujemy coś sami. Natomiast chyba w jedynej dobrej sytuacji w tej chwili są ośrodki, które finansowane są z ministerstwa bezpośrednio. Pieniądze idą przez Urząd Wojewódzki. One w miarę dobrze funkcjonują. Natomiast to, co mamy niestety z PFRON-u, jest niewystarczające. W podobnie kiepskiej sytuacji jest ośrodek drugi, który jest całkowicie finansowany ze środków PFRON-owskich. Ponieważ te środki są po prostu bardzo małe na potrzeby takiego ośrodka, który zajmuje się osobami z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną.
A 1%?
Tak, jest, na całe szczęście. Na całe szczęście jest 1%, bardzo się z niego cieszymy, ponieważ to jest dla nas bardzo, bardzo duże wsparcie. Może tak, my nie jesteśmy jakimś wielkim stowarzyszeniem, funkcjonujemy długo na rynku lokalnym, ale to jest rynek lokalny. Do tej pory, jeśli chodzi o 1%, stowarzyszenie otrzymywało w granicach 5-6 tysięcy, ale to jest taki zastrzyk finansowy, który pozwala nam funkcjonować, ponieważ stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie zarabiającą, nie prowadzącą działalności gospodarczej, w związku z czym tak naprawdę istniejemy tylko dzięki składkom członkowskim i 1%. Ten 1% pozwala zabezpieczyć cele statutowe, pozwala zabezpieczyć trudne okresy, kiedy brakuje pieniędzy z dotacji, a czynsz trzeba opłacić, energię trzeba opłacić, wszystkie podstawowe rzeczy trzeba zapłacić. Nikogo nie obchodzi, że dotacja nie przyszła, przyjdzie albo nie przyjdzie, albo przyjdzie w zmniejszonej wersji. Jak jest budżet, ściśle musimy się trzymać tego budżetu i nikogo po drodze nie interesują podwyżki, to nie ma znaczenia. Wszystko, co wydamy ponad budżet, który i tak jest bardzo napięty, musimy finansować z własnych środków. I na to są przekazywane przede wszystkim 1%.
Tutaj widzę na biurku ośrodki rehabilitacyjne nad morzem, bo mamy czas wakacji, kiedy nagrywamy ten materiał, a więc jednak staracie się nie zamykać w czterech ścianach zielonogórskich ośrodków, ale próbujecie jednak gdzieś wyjść poza.
Tak, próbujemy. To dzięki możliwości pisania projektów. To też jest forma działalności stowarzyszenia, ponieważ projekty ogłaszane są przez różne instytucje. Udało nam się pozyskać środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej właśnie na wyjazd nad morze. Dokładnie rzecz biorąc, będzie to turniej w kręgle, więc też taka aktywność sportowa nas interesuje. W ramach tego wyjazdu będziemy mogli też nie tylko spacerować nad brzegiem morza i korzystać z uroków morza, ale przede wszystkim będziemy mogli grać w kręgle, będziemy korzystać z Nordic Walkingu, z gimnastyki usprawniającej, z tego wszystkiego, co tak naprawdę oferują takie ośrodki rehabilitacyjne, ale jest to możliwe tylko dzięki wsparciu w ramach projektów, które piszemy w stowarzyszeniu i z których mogą korzystać nasi podopieczni.
Rozdział drugi, cele, zadania i środki. Tutaj jest oczywiście statut stowarzyszenia, który jest niezbędny do tego, aby organizacja mogła funkcjonować. Tak sobie patrzę właśnie i zastanawiam się, czy założenia, które kierowały założycielami te kilkanaście lat temu, 20 ponad, tak już będzie, dalej są aktualne, czy zmieniły się, poszerzyły, a może poszły w inną stronę?
Dalej są aktualne. Jednym z takich zadań naszych było właśnie podejmowanie inicjatyw społecznych, mających na celu wdrażanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne miasta, w życie lokalnej społeczności. To się nam udaje robić przez różnego rodzaju imprezy integracyjne, przez wychodzenie na imprezy, które też organizuje miasto po prostu, które są ogólnie dostępne dla wszystkich. My też staramy się tam pojawiać z naszymi podopiecznymi po to, żeby oni czuli się częścią tego lokalnego społeczeństwa. Poszerzyło się, jeśli chodzi o działania nasze, to na pewno ustawy nowe, które weszły, dały możliwość prowadzenia nam tak zwanej odpłatnej działalności pożytku publicznego. To jest taka działalność, która pozwala nam sprzedać pracę naszych podopiecznych. To ma służyć temu, ponieważ wiadomo, że w ramach zajęć wykonują oni przeróżne prace rękodzielnicze. Bardzo ładne, atrakcyjne, potrzebne. Szkoda jest wykonywać takie prace tylko do szuflady. Kiedy taka praca idzie na sprzedaż, kiedy ktoś chce ofiarować za nią jakąś kwotę pieniędzy, której my nie wyznaczamy, to jest to motywujące i dla osoby niepełnosprawnej, i dla nas jako stowarzyszenia, że taka możliwość istnieje, że rzecz, którą oni robią, jest też pożyteczna, potrzebna i ktoś chce ją kupić. To też jest dla nas ważna część. To nie są jakieś duże środki, bo tak naprawdę bazujemy, brzydko mówiąc, co łaska, nie wyznaczamy żadnej ceny, bo jest to tylko tak naprawdę zwrot kosztów materiału za daną pracę. Ale taka możliwość się otworzyła i taka możliwość jest też dla nas szansą na to, żeby pozyskać jakiekolwiek fundusze na coś dodatkowego, na to, żeby móc wyjść wspólnie do kawiarni, żeby móc pójść do kina, żeby móc gdzieś wyjechać. Stąd też czerpiemy jakieś tam środki, które pozwalają nam na taką działalność.
A próbujecie wdrażać swoich podopiecznych do pracy zawodowej. Kiedyś istniały spółdzielnie inwalidów. Dziś już takiej instytucji nie ma, ale organizowany jest taki biznes społecznie potrzebny.
Biznes społecznie potrzebny jest bardzo ciekawą częścią rehabilitacji zawodowej. Owszem, nie ma teraz spółdzielni inwalidów, ale są spółdzielnie socjalne. I te spółdzielnie socjalne są między innymi przeznaczone właśnie dla naszych podopiecznych. My w swojej pracy udało nam się wysłać kilka osób na otwarty rynek pracy, ale tutaj to jest wielki ukłon do pracodawców prywatnych tak naprawdę, bo dla nich to jest wyzwanie przyjąć osobę z upośledzeniem umysłowym. Bo zupełnie czym innym jest zatrudnić osobę z niepełnosprawnością ruchową, ale w normie intelektualnej, a zupełnie czym innym jest zatrudnić osobę z upośledzeniem umysłowym. To jest zupełnie inna przestrzeń, wymagająca dużo więcej zaangażowania od pracodawcy i też środków. Prawdą jest też, że PFRON wspiera takie zatrudnienie i to bardzo intensywnie wspiera takie zatrudnienie i za to też dziękujemy, bo to daje możliwości. Ale niewielu jest pracodawców na otwartym rynku pracy, którzy chcą podjąć takie wyzwanie. Dlatego też są też zakłady aktywności zawodowej. Niestety w Zielonej Górze nie ma ani jednego takiego zakładu aktywności zawodowej. Mamy nadzieję, że kiedykolwiek powstanie i wypełni tą lukę przejścia absolwentów warsztatów terapii zajęciowej właśnie do ZAZ-ów. Na ten moment nie ma, więc musimy sami tworzyć. Organizujemy wiele praktyk zawodowych po to, żeby nasi uczestnicy mogli wyjść z ośrodka i mogli się sprawdzić na rynku pracy. Ponieważ jest to praca z innym człowiekiem, w zupełnie innym zespole, zupełnie inne zadania. Często jest tak, że coś, co nam się wydaje w ramach ośrodka, że działa świetnie, na zewnątrz nie sprawdza się w ogóle. Ale odkrywamy inne wtedy możliwości danej osoby. I to jest piękne. Nie ukrywam, że stowarzyszenie myśli o otwarciu spółdzielni socjalnej. Mamy nadzieję, że stanie się to w przyszłym roku. Czas pokaże, co uda się zrobić. Naszym marzeniem jest tak, jak funkcjonują w innych dużych miastach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, kawiarnia prowadzona przez osoby z upośledzeniem umysłowym. Mamy nadzieję, że miasto też będzie zainteresowane taką wizytówką i że uda się to stworzyć, bo tam widzimy miejsce dla naszych podopiecznych. Oni naprawdę bardzo dobrze realizują się w takich zajęciach w ramach gospodarstwa domowego. Przyswajają je. To jest też możliwość podzielenia na sekwencje tych zadań, przez co łatwiej jest im nauczyć się tych zadań, a przez to też łatwiej im się współpracuje w grupie. Trochę są to takie realizacja taka manufakturowa, w ramach pracy manufakturowej, więc rzeczywiście widzimy, że to się sprawdza i widzimy szansę na powstanie takiej spółdzielni socjalnej. Mamy nadzieję, że przy życzliwości miasta uda się to zrealizować. Jak będzie, czas pokaże, na pewno zaprosimy.
Na zakończenie, choć być może od tego powinniśmy byli zacząć, powiedzmy o podopiecznych i powiedzmy o ludziach, którzy z nimi pracują.
Stowarzyszenie w ogóle jest bardzo małe liczebnie, jest tam raptem 40 czy 50 osób, ale są to osoby, które naprawdę są zaangażowane w pracę z osobami niepełnosprawnymi. My swoją opieką w ramach ośrodków, które prowadzimy, obejmujemy 150 osób na dzień dzisiejszy. Jest to dosyć duża grupa osób z upośledzeniem umysłowym i z chorobą psychiczną. Pracowników, których zatrudniamy do realizacji zadań, są to przede wszystkim pedagodzy, terapeuci, oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, pielęgniarki. Jest to grupa osób, która tak naprawdę musi być bardzo oddana swojej pracy, ponieważ może nie mówmy o złych stronach, czyli o zarobkach, ale rzeczywiście one zarabiają bardzo słabo, natomiast jest to praca wymagająca wiele cierpliwości, oddania, życzliwości, serca, po prostu serca dla tych osób. I jeżeli ktoś tego serca nie ma, to nie utrzymuje się w naszych ośrodkach, ze względu na to, że przy takiej płacy to nie każdy chce ponosić taką odpowiedzialność, bo jest to też praca bardzo odpowiedzialna, bo jest to praca z drugim człowiekiem. Podopieczni, fantastyczni ludzie, nie wyobrażam sobie pracy z nikim innym, bo jest to naprawdę, to są ludzie pełni ciepła, otwartości, życzliwości, humoru. No polecam, kto nie miał kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, może tego nie zrozumieć i może się temu dziwić, ale jeżeli ktoś chciałby, to zapraszamy do naszych ośrodków, my jesteśmy otwarci, można przyjść, można z nami pobyć, spędzić czas. Nie ma żadnego problemu, można być wolontariuszem u nas. Jeżeli ktoś ma ochotę i ma serce i czas, to zapraszamy serdecznie.